Nauka do potęgi w akademickim Radiu Luz.
Nauka do potęgi. Pod takim naukowym parasolem spotykamy się z Wami w Radiu Luz. Zapraszamy na wspólne naukowe posiadówki razem z gośćmi z Politechniki Wrocławskiej. Bohaterami politechnicznego serialu, którzy przy naszym radiowym stole poczuli się na tyle dobrze, że nie tylko dzielą się z nami swoimi zawodowymi pasjami, ale też dają się porwać dywagacją na temat przyszłości, czyli życia na Ziemi i nie tylko na Ziemi, za 10, 20, a nawet 30 lat. I tak wspólnie z Wami sprawdzimy m.in. jakie pojazdy mogą zdominować nasze przestrzenie w roku 2050, czy będziemy w stanie masowo korzystać z możliwości medycyny kosmicznej, jak często satelity będą patrzeć nam na ręce i czy wyciągniemy lekcje z rozwoju megamiast i wizji azjatyckich. Wszystko to brzmi nieco jak rodem z science fiction, ale to dobrze, bo na takie ucieczki pozwolimy sobie nieraz. To będzie przeciekawa, wspólna podróż, na którą zapraszamy my, czyli luzowi przewodnicy, Martyna Dziakowicz i Jakub Jastrzębski. Słyszymy się już za chwilę.
Nauka do potęgi.
Dzisiaj w akademickim Radiu Luz będziemy zarazem ekonomistami, inżynierami w dziedzinie energetyki, matematykami, po trochę programistami w jednym, a to w jakim celu? Moglibyśmy sobie zadać to pytanie. Ano dlatego, że pobawimy się trochę w prognozowanie rynku, a szczególnie tego dotyczącego energii. Z nami w studiu akademickiego Radia Luz jest gość profesor Rafał Weron z Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie prognozowania na rynkach energii, jakiego mamy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie, tak jak trochę wspomniałem, o tym, czym pan się zajmuje, czyli prognozowaniem rynków energetycznych na świecie, no bo w obecnych czasach sytuacja, jak dobrze wiemy, jest nietypowa, ale może odchodząc nie tylko od tych czasów, porozmawiamy sobie trochę szerzej i o metodach, ale może zanim teraźniejszość i zanim wybiegniemy sobie w przyszłość, to trzeba by zapytać o przeszłość, ponieważ w ramach rozmów Nauka do Potęgi chcemy też przybliżać sylwetki bohaterów serialu Politechniki. Więc skąd się wzięła pana pasja? To znaczy droga zawodowa, czy mógłby pan wskazać jakieś kamienie milowe, które wydarzyły się w pana studenckim życiu i potem dalej naukowym?
No myślę, że było to mi pisane, bo rodzice to są akademicy, wobec czego oboje pracowali, bądź pracują na Politechnice Wrocławskiej, więc w zasadzie od dziecka było jasne, że to jest dla mnie naturalna droga rozwoju. Natomiast jako dziecko podobno chciałem być matematykiem, zresztą jak mój ojciec. Argumentem za tym było to, że matematyk dużo podróżuje, co w czasach, w latach tam 70-tych, 80-tych nie było proste, więc to na pewno mnie pociągało, dalej lubię podróże. Tu gdzieś obecnie się znajduję, no trochę przypadku myślę, tak naprawdę zmiany na rynkach pod koniec lat 90-tych, szukanie tematyki, która byłaby ciekawa, jeszcze nie rozwiązane dużo problemów. To myślę, to mnie skłoniło do tego, żeby pójść w kierunku prognozowania na rynku energii, w szczególności prognozowania cen. Bo to w zasadzie końcówka lat 90. to był moment, kiedy była deregulacja rynków energii i zaczęto handlować energią jako innym towarem. Więc to jest ten moment, kiedy coś się działo i to był moment, kiedy ja w zasadzie kończyłem swój doktorat i wtedy szukałem tematyki na kolejne lata.
Wspomniał pan, że pochodzi pan z rodziny dość mocno akademickiej, ale to pan chce przez to powiedzieć, że nie miał pan wyboru, tylko kariera akademicka?
Nie, no miałem wybór, oczywiście, że miałem wybór, natomiast myślę, że każde dziecko wyrastające w rodzinie, gdzie na przykład są akademicy albo gdzie są lekarze, no w pewnym sensie jest mu łatwiej wyjść w ten świat, czy akademicki, czy powiedzmy medyczny, więc w pewnym sensie no, to była ułatwiona ścieżka kariery, ponieważ mi pasowała, więc tak naprawdę nie szukałem czegoś innego.
Z tego, co pamiętam, pana mama jest jednak profesorem fizyki, a jednak wybrał matematykę.
No wielkim fanem fizyki nie jestem, to muszę przyznać. No okej, żona jest również fizykiem, też profesorem fizyki, więc kocham fizykę, ale w inny sposób.
Więc wybrał pan studia na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej.
Tak, no kończyłem 14, to taki był prosty wybór, wtedy był też studium talent, powstało tam może rok wcześniej, więc też będąc jeszcze w szkole średniej zaliczyłem analizę matematyczną, jeszcze jakiś kurs informatyczny taki, pamiętam w tych starych komputerach, gdzieś to w muzeum pewnie są. Więc jakby rozpoczęcie studiów na matematyce, na Politechnice było też naturalną jakby drogą dalszą. Nie szukałem na siłę innych rozwiązań, no troszkę może wygodny jestem, więc dlatego tak skończyłem. W okresie końcówki studiów magisterskich magisterskich. Byłem przez semestr na Tempusie, czyli to dał taki Erasmus obecny, powiedzmy mniej więcej, w Amsterdamie, na Free University of Amsterdam, gdzie trochę poznałem sieci neuronowe, gdzie to była taka moda, to była połowa lat 90. A trochę przeminęła, by powrócić teraz z nową siłą, w zasadzie no, z 5 lat temu mniej więcej, znowuż mamy wielki boom na sieci neuronowe, to oczywiście głębokie i tak dalej, ale to troszkę jakby powracająca moda.
Do tego jeszcze wrócimy, pewnie rozmawiając o różnych metodach, które się stosuje w prognozowaniu rynku, w którym się pan zajmuje. Wróćmy jeszcze do studenckich czasów. Mówi pan o byciu wygodnym, a czy studia wtedy na Politechnice były wygodne? Jak pan je pamięta?
Były stosunkowo proste. Znaczy, nie wiem, dobrze. Może z mojej perspektywy. Faktycznie nie sprawiało mi to wielkiego problemu. No, raczej byłem raczej dobrym studentem. Poza chyba jednym kursem z równań liczbowych cząstkowych, które zaliczyłem ponad 3,5. I pamiętam, profesor zapytał się, czy nie z tego poprawić. Powiedziałem, nie, mam dość tego kursu. Więc nie, ale pozostałe rzeczy były stosunkowo proste dla mnie i nie wymagały jakichś zbytniego zaangażowania. No, bo w zasadzie przyjemne tak naprawdę. Więc to łączyło przyjemne z pożytecznym, bo czego się dowiadywałem, co przyszło. Okazało się bardzo pomocne.
Powiedział pan, że jako dziecko był przekonany, że matematyk dużo podróżuje. I czy to się sprawdziło?
No zdecydowanie tak. No pandemia trochę przeszkodziła w ostatnim okresie, ale no tak, kilkanaście podróży rocznie to jednak jest tak zwykle wykonywałem przed pandemią. Zdecydowanie się sprawdziło. Chociaż oczywiście dzisiejsze czasy są zupełnie inne możliwości. Znaczy nie pracując na uczelni też można podróżować, tylko że na uczelni te podróże zawsze można trochę łączyć z czymś więcej niż tylko pracą, więc też poznawanie ludzi, rozmowy z nimi, myślę, to jest troszkę więcej daje niż takie typowo biznesowe spotkanie, gdzie się leci na konkretną godzinę do konkretnego miejsca i potem wraca. Tutaj trochę więcej momentu jest na ten socializing, który jest tak ważny tak naprawdę w prowadzeniu badań, bo wiele pomysłów, które później mamy na to, jak rozwiązać jakiś problem, wynika z tego, że porozmawiamy z kimś, ktoś coś podobnego kiedyś robił albo rozważał i stąd są te pomysły. Także to jest taka wymiana właśnie informacji pomiędzy naukowcami na całym świecie jest bardzo potrzebna.
Czy byłby pan w stanie wskazać jakiś moment przełomowy w pana studiowaniu, że na przykład był jakiś moment, w którym pan mówi, o, tą stronę chcę iść, albo to jest moje marzenie?
Znaczy, jak pojechałem na wymianę do Amsterdamu, to w zasadzie trafiłem, no tak, żeby nawiązać do fizyki, trafiłem w zasadzie, a jedyna możliwość, żeby pojechać do Amsterdamu, a chciałem akurat do Amsterdamu pojechać, możliwości było niewiele. W porównaniu teraz z obecnym Erasmusem, to dużo mniej możliwości, gdzie mogłem pojechać. Tam trafiłem do Instytutu Fizyki, gdzie miałem się zajmować efektem Syzyfa, który jakby jest wykorzystywany w ówczesnych dyskach laserowych. Dostałem program Fortranie, miałem coś to modyfikować, to średnio mnie pasjonowało, szukałem czegoś nowego. Najpierw poznałem właśnie człowieka z informatyki, który zajmował się tymi sieciami neuronowymi, do analizy, do klastrowania klientów funduszy inwestycyjnych. Więc na takie zagadnienie, które jak cały czas się od tych 20 paru lat się ludzie zajmują na świecie. A później poznałem człowieka z banku inwestycyjnego z Amsterdamu i w zasadzie kilka miesięcy byłem na nieoficjalnym stażu w takim banku inwestycyjnym. Czyli poznawałem od wnętrza, jak działa praca tradera, jak działają rynki finansowe. I po powrocie miałem know-how, którego w zasadzie w Polsce mało kto miał, jeśli chodzi o uczelnię. Wtedy powstała specjalność, może rok wcześniej, dwa lata wcześniej powstała specjalność matematyka finansowa. No i kursy od razu po powrocie z tego już dostałem, będąc na studiach doktoranckich. Tak naprawdę, więc prowadziłem wykłady będąc w studiach doktoranckich właśnie z matematyki finansowej. Jako jeden z niewielu ekspertów, który był w stanie to coś takiego zrobić. Także to było coś, co mnie troszkę w kierunku rynków finansowych pociągnęło, ale nie na tyle, żeby pójść pracować do bankowości czy gdzieś indziej, takich instytucji typowo finansowych. Zawsze kusiła mnie wolność akademicka. A możliwość, że jednak tego dnia nie chce mi się pracować, robię sobie wolne po prostu, nieoficjalne wolne. To mnie fascynowało zawsze, a były inne dni, kiedy czasami po nocach siedziałem, robiłem dużo więcej niż te 8 godzin dziennie. Ale to było coś, co mnie zawsze ciągnęło w kierunku świata akademickiego.
Czyli moglibyśmy nazwać, że jeśli ktoś chce być swoim własnym szefem, to niech lepiej wybiera akademię.
Tak, to nie do końca jest się własnym szefem, bo jednak rektor jest szefem szefa. Porównując powiedzmy z własną działalnością, jednak trochę mniejsze ryzyko jest, bo jednak mamy stałą pracę dość bezpieczną. Nie jest tak łatwo stracić pracę na uczelni. Natomiast daje dużo wolności. W porównaniu do korporacji w większości przynajmniej daje dużo wolności, więc to jest coś, co nadal jest jeszcze pociągające. Chociaż jak z perspektywy tych 25 lat patrzę, to w zasadzie kiedyś tej wolności było więcej akademickiej. To mniej regulacji, mniej zarządzeń wewnętrznych, bo to pewnie teraz wszyscy wiemy, ile ich wychodzi tygodniowo. Inaczej wyglądało to wszystko, ale dalej jest wolność porównując z innym światem.
No to przenieśmy się teraz troszeczkę na modelowanie rynków energii. Pan skrótowo powiedział na samym początku, jak to wyglądało, ale ja troszeczkę sobie pozwolę podrążyć temat. To znaczy, jest pan na doktoracie z matematyki finansowej i w pewnym momencie pada pan na pomysł, że połączenie matematyki i energetyki ma duży sens.
No i trochę to było przypadku, trochę kontaktów, też w sumie przez ojca, bo tak naprawdę on miał kontakty z JASE, czyli z Instytutem Automatyki i Energetyki. Później w momencie, kiedy właśnie była mowa, że ten rynek w Polsce deregulujemy, że powstanie giełda energii, no to był już jakby taki moment, kiedy potrzeba była w Polsce ludzi, którzy znali się trochę na finansach, trochę na modelowaniu takim analitycznym, czy to matematycznym, czy informatycznym, a jednocześnie nie bali się energetyki jako takiej. Bo typowo osoby, które miały wykształcenie finansowe, dla nich rynek energii był czymś zupełnie niezrozumiałym. No jednak handluje się energią, no energii nie widać, nie? To nie jest sztabka złota, to nie jest nawet taki papier wartościowy, także to jest coś zupełnie innego i ta specyfika powodowała, że niewiele osób było skłonnych, żeby tam przeskoczyć jakby z rynku finansowego, bo szukając sobie tematyki dla siebie, fascynowało mnie bardziej rynek finansowy, ale widziałem, że ciężko będzie znaleźć jakieś takie miejsce dla siebie w tym. Czy polska nauka była dość bardzo daleko za Stanami Zjednoczonymi, w zasadzie cały świat za Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o finanse, więc tam było ciężko coś dogonić świat. A rynek energii był takim bardzo ciekawym poletkiem, gdzie dla wszystkich to było nowe. Więc łatwo było jakby zająć swój obszar i zająć się czymś, zajmować czymś ciekawym, co by później inni podążali za mną. Czyli to był taki moment, kiedy kończyłem doktorat, szukałem tematu i się otworzyły możliwości. Więc trochę tutaj przypadku jest. Różne kontakty oczywiście pomogły, ale w dobrym miejscu, o dobrej porze się znalazłem.
Znalazł pan swoją niszę i nie bał się pan w nią skoczyć.
Tak. No to odważny świat należy, jak to mówią, nie? Więc tak, no trzeba było oczywiście trochę zaryzykować, trzeba było trochę się nauczyć i energetyki, i trochę finansów, i trochę modelowania matematycznego. Dopiero połączenie tego dawało możliwość, żeby jakieś rozwiązania zaproponować właśnie dla nowo powstającego rynku energii.
Nauka do potęgi.
No to postarajmy się teraz troszeczkę opisać, tak dla laików, na czym polega właśnie prognozowanie rynków energii. Zacznijmy od tego, że wymieniamy ciągle różne dyscypliny, które w to wszystko wchodzą, więc na pewno mówimy o dziedzinie bardzo interdyscyplinarnej.
Niewątpliwie, no bo już sam pomysł, żeby handlować jakimś towarem, to zawsze wiąże się zarówno z regulacjami finansowymi, czy takie powiedzmy nauki ekonomiczne, jak i tym towar, czego dotyczy, nie? Tutaj w tym momencie to jest energetyka. Tu muszę wytłumaczyć, co w ogóle prognozujemy tak naprawdę, bo to wiele rzeczy można prognozować, a czym się my konkretnie zajmujemy. Także z jednej strony prognozowanie w energetyce, to bardzo szeroki temat i wiele możliwości jest, więc oczywiście prognozowanie, zajmujemy się prognozowaniem cen przede wszystkim, to jest moja grupa. To jest jedna rzecz. Czyli prognozowanie cen, powiedzmy, ropy naftowej czy gazu, to jest trochę starsza tematyka, bo to te rynki istniały od dawna. Prognozowanie cen energii elektrycznej to jest nowość. Rynki powstały na początku lat 90. w kilku krajach, potem się w około 2000 to Europa dość mocno przeszła taką deregulację i w wielu krajach powstały giełdy energii. Natomiast te rynki energii, które powstały, to przede wszystkim dotyczą czegoś, co się nazywa rynkiem dnia następnego. Po angielsku day ahead market, gdzie dzisiaj, powiedzmy, w godzinach porannych składamy zlecenia na 24 godziny kolejnej doby. Mniej więcej około południa mamy informację zwrotną, to aukcję na każdą z tych godzin. Mamy informację zwrotną, jakie ceny będą jutro obowiązywały na giełdzie energii, czyli dla przepływu, czyli sprzedaży energii poprzez giełdę pomiędzy hurtowymi odbiorcami i producentami, dostawcami. Natomiast oczywiście patrząc na to z perspektywy końcowego użytkownika, no to nasze umowy to są umowy z jakimś zakładem energetycznym, które tak naprawdę zwykle mają stałą cenę w ciągu roku, być może tam jakąś nocną taryfę, dzienną taryfę. W niektórych krajach są możliwości takie, że w zasadzie płacimy cenę giełdową, czyli de facto w każdej godzinie inną cenę. No u nas takich pomysłów na razie nie wprowadzono. Natomiast wiąże się jest to z tym, że część ryzyka jest przerzucana na odbiorcę końcowego. Na przykład w Norwegii tak od wielu lat takie rzeczy funkcjonują i w tym momencie, kiedy ceny rosną, dostają oni informację, że ceny są wysokie za energię w tej godzinie, no to mogą wyłączyć wszystko, co się da w domu, żeby zmniejszyć pobór. Co oczywiście ma też wpływ na sam rynek, znaczy sam system cały energetyczny, bo nie wymaga włączenia jakichś rezerwowych źródeł energii, które są zwykle droższe, bardziej kosztowne i podnoszą ceny. Więc tak naprawdę jest to fajne rozwiązanie, na razie tego u nas jeszcze nie widzimy. Ale generalnie zajmuje się prognozowaniem na następną dobę. To jest w różnych krajach to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w ogóle handlu energią, ale ceny generowane na tym właśnie rynku dnia następnego definiują, pewnie są takim indeksem, które mówią o tym, jaki jest poziom ceny w danym kraju, czy w danym rejonie danego dnia, o danej godzinie. Z punktu widzenia odbiorców końcowych, no nasze umowy są zwykle na rok do przodu zawierane, więc no, Urząd Regulacji Energetyki jeszcze kontroluje te stawki, żeby to nie były zbyt wysokie dla odbiorców końcowych, ale to nie jest jakby ten rynek. Tu w zasadzie nie ma rynku specjalnego jeszcze. Natomiast na poziomie dużych producentów, czyli elektrowni i dużych jednostek, które handlują energią elektryczną, to oni poprzez giełdę to robią. I to jest to, co jakby my robimy, w czym pomagamy przedsiębiorcom handlującym, z jednej strony właśnie tym sprzedającym, czyli producentom, z drugiej strony tym odbiorcom hurtowym, pomagamy znaleźć tą cenę, zminimalizować koszty związane z tymi operacjami.
No to ja pozwolę sobie postawić taką hipotezę, że chyba sprawa wydaje się prosta, no bo mamy producenta energii, mamy firmę, która ją odbiera. Jedni chcą sprzedać po korzystnej cenie, a drudzy chcą kupić po jak najbardziej korzystnej cenie. Czy to bardziej skomplikowane?
Niestety jest bardziej skomplikowane, dlatego że cena energii zależy od tego, no, ilu odbiorców, jak duże zapotrzebowanie jest o danej godzinie danego dnia. Rośnie temperatura, no dzisiaj mamy piękne słońce, będzie jeszcze cieplej dzisiaj, więc będzie rosło zapotrzebowanie na urządzenia chłodzące, czyli będzie większy pobór prądu z tym związany. Także warunki pogodowe bardzo mocno wpływają na to, jakie jest zapotrzebowanie, a to przekłada się na to, jakie są ceny. Czyli im wyższe zapotrzebowanie, tym wyższe generalnie ceny energii. Oczywiście w to wchodzi jeszcze działalność biznesowa, czyli z jednej strony mamy działalność naszą, powiedzmy, aktywność biznesową, czyli poniedziałek, piątek zwykle w godzinach takich, nie wiem, 8-18 powiedzmy. Mamy weekendy, mamy święta, więc to oczywiście w weekendy jest mniejsze zapotrzebowanie, niższe ceny. Cały czas zachodzą te zmiany i musimy je przewidywać, czyli jakie jutro będzie zapotrzebowanie na energię. Okej, cofnę się. Może dlaczego w ogóle potrzebujemy to przewidywać? No bo przecież tak naprawdę system energetyczny działa tak, że w każdej chwili to, co wygenerujemy, musimy zużywać. Nie ma za bardzo możliwości magazynowania na dużą skalę. Nie? Oczywiście na mniejszą skalę mamy baterie, no ale to jest dalej cały czas mały ułamek rynku. Można wykorzystywać elektrownie pompowo-szczytowe, czyli pompować wodę, kiedy energia jest tania, w nocy generalnie, w dzień spuścić to na turbiny i wygenerować prąd, kiedy jest droga. Na to straty energii są duże, więc to nie jest takie proste. Generalnie idealnie byłoby tak przewidzieć, że jutro o godzinie tam 12 będzie takie, a takie zapotrzebowanie i dokładnie tyle wygenerujemy. A potem oczywiście nie zawsze idealnie przewidujemy zapotrzebowanie, ale nawet z tymi prognozami potrzebujemy przewidzieć zwiększone zapotrzebowanie. Z drugiej strony jest podaż. Mamy energię, takie źródła konwencjonalne, węgiel powiedzmy, gdzie my sterujemy, ile wygenerujemy energii w danej chwili. Ale mamy źródła takie związane z warunkami pogodowymi, czyli solary i wiatraki. I teraz w zależności od tego, jak wieje, gdzie jak wieje, jak świeci słońce, inna ilość energii będzie wyprodukowana w danym miejscu, a to ma też ogromny wpływ na to, jak zrównoważymy właśnie podaż z popytem. Prognozując ceny, my w dużej mierze bazujemy, albo też sami prognozujemy zwiększone zapotrzebowanie, z drugiej strony produkcję ze źródeł odnawialnych, czyli właśnie głównie z paneli fotowoltaicznych i farm wiatrowych, co powoduje, że ten cały jakby proces prognozowania jest dość skomplikowany. Jakby wiele jest czynników, które wpływa na ostateczną cenę, którą później widzimy na giełdzie.
Teraz sprawa się już skomplikowała i wszyscy teraz rozumiemy trudność całego przewidywania i powiedzenia, ile będzie jutro o 12 kosztowała dana megawattogodzina. Też bym zauważył to, że jeśli mówimy o odnawialnych źródłach energii, to też sam odbiorca może być producentem, no bo też niektóre firmy prywatnie mają fotowoltaikę czy pola wiatrowe. Chyba sprawa też się wtedy dużo bardziej komplikuje.
Prosumenci, tak, no to mamy tą tendencję od kilku lat, żeby...
Prosument,
czyli ktoś, kto konsumuje, ale jednocześnie produkuje energię, nie? Z tym, że większość tych rozwiązań w przypadku tych mniejszych producentów jest taka, że oni i tak oddają do sieci, a sieci jednocześnie pobierają, więc tu wchodzimy w kolejny problem, którym za bardzo ja się akurat nie zajmuję, ale są ludzie, którzy tym się zajmują, przepustowość sieci. Jak skonstruować sieć, czy jak zmodyfikować obecne instalacje do tego, żeby one były w stanie właśnie zmieniać kierunek tego przepływu, być gotowe na przyjęcie dużych ilości w małych okresach czasu, kiedy nagle zaczyna wiać albo świeci słońce, a po chwili wygasza się. Także jest to dużo bardzo ciekawych problemów, nawet niektóre z nich fajne nazwy otrzymują, jak na przykład the duck curve, czyli krzywa kaczki. Wynika z tego, że w ciągu dnia słońce świeci oczywiście w ciągu dnia najmocniej, a nasza konsumpcja energii jest duża rano, duża wieczorem zwykle. O środku dnia różnie to jest, niekoniecznie jest taka duża, ale jak się odejmie teraz tą energię wytworzoną przez fotowoltaikę w ciągu dnia, to się robi taki dołek. To jest takie zagłębienie za szyją kaczki mniej więcej. Stąd jakby się narysuje kaczkę, to mniej więcej wygląda właśnie tak. Czyli jest problem taki, że w momencie, kiedy przestaje się świecić słońce, czyli po południu, a zapotrzebowanie dalej jest duże, potrzebujemy nagły wzrost produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych. Jeśli w danym rejonie nie ma wiatraków albo są, a nie wieje, no to potrzebujemy źródła konwencjonalne odpalić. I taka zmiana o czasem nawet o 30% wielkości produkcji, no jest bardzo trudna technologicznie. Więc tu z kolei kolejne wyzwania są tak naprawdę. Czyli wprowadzamy odnawialne źródło energii. Super, generujemy czystszą energię. Okej, pomijając fakt produkcji i utylizacji tych elementów, to jakby inna sprawa, ale powiedzmy sam fakt produkcji jest czysty, to niestety wprowadzenie tego do naszego systemu powoduje, że nagle te źródła konwencjonalne, które nie były przystosowane do takich skoków produkcji, trzeba jakoś zmodyfikować, żeby dały radę. Nie? To wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane. To nasze prognozowanie troszkę pomaga w horyzoncie krótkoterminowym tak naprawdę tym przedsiębiorstwom, no ale to jest coś, co daje tą przewagę konkurencyjną ostatecznie.
Włączamy ciekawość na 91,6 FM.
tak sobie pomyślałem, że musi być pan jednym z najbardziej rozchwytywanych ludzi przez różne przedsiębiorstwa energetyczne, no bo każdy by chciał mieć takiego specjalistę w swojej firmie.
Tak, znaczy to niestety jestem też akademikiem, wobec czego publikuję większość swoich wyników, zdecydowaną większość, natomiast to nie jest tak, że nie współpracuję z firmami energetycznymi, też współpracuję, także różne są możliwości. No, nasze rozwiązanie akurat tutaj dotyczące nie samego prognozowania cen, ale zapotrzebowania na energię, razem z kolegami z Uniwersytetu w North Carolina w Charlotte, wdrożone zostało w jednym z przedsiębiorstw energetycznych właśnie we wschodnich Stanach Zjednoczonych i przynosi około $500,000 rocznie oszczędności, tylko dzięki jakby wdrożeniu lepszego systemu prognostycznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Także są wymierne korzyści stosowania naszych metod.
Powtarzamy ciągle, że jest to bardzo skomplikowana dziedzina, ale myślę, że próg wejścia nie jest aż tak przerażający i chyba każdy, kto by chciał się wybrać na Politechnikę Wrocławską i takimi rzeczami się zajmować, może spróbować.
Oczywiście, że tak. Znaczy tutaj próg wejścia. Znaczy po pierwsze trzeba być odważnym. Trzeba chcieć się uczyć. Znaczy myślę, że najlepszy efekt, tak z mojej perspektywy, z doświadczenia tam kilkunastoletniego jest taki, jak młodzi ludzie mniej więcej na poziomie drugiego, trzeciego roku studiów licencjackich czy inżynierskich zaczynają się interesować nauką. Wtedy jest czas, żeby wejść w tą naukę na poważnie i na poziomie już powiedzmy magisterki być na tyle dobrym, że wejść na doktorat jest zupełny luz. Przy okazji da się zdobyć kilka stypendiów, które znacznie uprzyjemniają życie i ułatwiają życie. Dzisiaj mówimy teraz o studentach powiedzmy drugiego, trzeciego roku, którzy muszą znać podstawy takie matematyczne. To niekoniecznie musi być studia matematyczne. To jest takie studia, które uczą myśleć, uczą stosować takie pewne techniki statystyczne, a z drugiej strony potrzebne jest programowanie. Znaczy bez tego w zasadzie w dzisiejszych czasach nie bardzo są możliwości, przynajmniej w tej działce, w którym ja się specjalizuję. Więc to my wszystko programujemy sami zwykle. Nie korzystamy z gotowych rozwiązań. Czasem jakiś pewien fragment jest gotowy, który korzystujemy, ale dużo sami robimy po prostu. I to wymaga programowania. To wymaga w różnych językach. No, obecnie Python jest najbardziej popularny, ale też używamy R, używamy MATLAB-a, używamy C czasami. Także no, bardzo różne to jest. Fortran akurat nie, jak mówimy o fizyce. Chociaż być może w niektórych przedsiębiorstwach jeszcze Fortran działa, bo to stary język i niektórzy go uwielbiają. W każdym razie potrzebne są osoby, które chcą trochę programować. To nie musi być super programista. To jest ktoś, kto używa tego narzędzia po prostu i nie boi się tego nauczyć. Zrozumie takie podstawy, mówię, analityczne, troszkę takie lizną statystyki, albo jest chętny, żeby się tego douczyć i to wystarcza. I to potem można osiągać świetne wyniki. Także no, obecnie w mojej grupie jest dwóch chłopaków, z którymi zacząłem współpracę właśnie jak byli na drugim, trzecim roku. Bartek Uniejewski i Grzesiek Marciarz. No wyniki świetne mają. Na poziomie, no, za 2-3 lata habilitację mają w kieszeni, więc tak naprawdę jeszcze nie skończyli doktoratu. Teraz byliśmy w Oxfordzie na konferencji International Symposium on Forecasting, to jest najważniejsza impreza prognozowania na świecie, rokrocznie się odbywająca. Bartek uzyskał nagrodę za najlepszy referat studencki, a nasza publikacja, która się ukazała nam 3 lata wcześniej, nagrodę za wybitne jakby dzieło w zakresie prognozowania w energetyce. Więc jesteśmy to doceniani na świecie, naukowo też.
Pozdrawiamy panów bardzo serdecznie również. Weszliśmy już w trochę taki slang, że tak powiem, dziedziny, żeśmy wymieniać języki programowania, więc ja bym poszedł w to dalej i zapytał o metody, jakich się używa przy prognozowaniu rynków energii, bo z jednej strony może mamy jakieś stare metody ze statystyki, albo mówił pan wcześniej o uczeniu maszynowym, o sztucznej inteligencji, która teraz przeżywa swój kolejny rozwój, więc zgaduję, że też tego trochę tam będzie w tej dziedzinie. Czy mógłby pan uchylić takiego rąbka tajemnicy?
Myślę, że tak. Po pierwsze też historycznie, jak się spojrzy na rynki energii w latach końcówka 90., początki 2000, to przede wszystkim takie metody, które nazywane są literaturze statystycznymi, czyli generalnie oparte o regresję lub patrząc w czasie ciągłym o dyfuzję taką brownowską. Czyli to jest taki prosty proces, gdzie jakby za losowość odpowiada zmienną rozkładzie gaussowskim. Natomiast to były początki i te metody dalej są używane raczej jako że benchmarki, powiedzmy, czyli punkty odniesienia, czyli patrzymy, jak prognoza dla takiego prostego relatywnie modelu wygląda. Czyli regresja to jest podstawowe narzędzie w zasadzie. Natomiast wiemy, analizując dane, wiemy, że te zależności nie zawsze są liniowe. No regresja jakby w takiej podstawowej postaci, ona jest jakby modelem liniowym, czyli liniowe zależności pomiędzy zmiennymi są. To nie zawsze wystarcza. I o ile jeszcze nam kilkanaście lat temu był ogromny problem z bardziej skomplikowanymi modelami, mówię ze złożonością numeryczną tego i ze zbieżnością tych metod, o tyle jakby powstanie nowych metod uczenia, czy to właśnie sieci głębokich, czy też metod regularyzacji, spowodowała, że potrafimy teraz dużo bardziej skomplikowane modele budować, estymować je poprawnie i wykorzystywać je później do prognoz, które są dokładniejsze niż te z modeli takich prosto regresyjnych. Ale początki to jest model regresji, czyli jakby wracając do poprzedniego pytania do studentów, w zasadzie to, co trzeba umieć na wejściu, wejściu trzeba znać model regresji, no i jaki jest sposób jego estymacji tak naprawdę, nie? To jest taki minimum zupełnie, nie? Potem możemy pomyśleć, okej, prosta sieć taka neuronowa, no w zasadzie bez warstwy ukrytej, to jest też model regresji dalej, tylko może inaczej estymowany. Dodajemy jedną warstwę ukrytą, robi się model nam nieliniowy, bardziej skomplikowana już estymacja. Dodajemy kolejne warstwy, jeszcze bardziej nam się to robi skomplikowane. Dodając jeszcze połączenia pomiędzy warstwami i inne cuda, to się robi już naprawdę paskudny model. Ale te paskudne modele, jak może jaki kierunek badań w tym momencie jest taki, żeby próbować robić interpretowalne modele uczenia maszynowego. Czyli uczenie maszynowe też jest pojęcie takie nie do końca precyzyjne, bo tak naprawdę z jednej strony modele regresyjne wykorzystujące regularyzację, czyli pomysł taki, żeby część zmiennych, które wykorzystujemy w modelu, zmniejszać ich wagę albo wręcz do zera, czyli eliminować z modelu, to jest regularyzacja, a czasem shrink też się nazywa, czyli zmniejszamy tą wagę poszczególnych zmiennych, to też niektórzy traktuje jako element uczenia maszynowego, ale tak bardziej może popularne jest to, że jednak sieci neuronowe to jest taki podstawowy element. No i tutaj główny jakby zarzut do sieci czy tego typu modeli jest taki, że my nie rozumiemy, co się dzieje w środku. O ile w modelu liniowym wiemy, to jest A razy B plus C razy D i tak dalej, to mamy prosty wzór na to, to w sieci my nie rozumiemy, co się dzieje. To zbyt skomplikowane, żeby to pojąć. I teraz dużo jakby badań jest w kierunku tego, jak zrozumie, co się dzieje w środku sieci. Czyli zbudować sieci, które są tak zwane interpretowalne. Czyli przynajmniej rozumiemy, co pewne fragmenty sieci robią. No a to jest ważne do zrozumienia, jak zjawisko działa tak naprawdę. Bo wiemy, że wszystkie modele, no żaden z nich nie jest idealnym modelem tak naprawdę, jeżeli mówimy o modelach rzeczywistości. To wszystko są przybliżenia rzeczywistości. Pytanie, czy my potrafimy na tyle dokładnie to przybliżyć, że to będzie funkcjonalne, czyli będziemy potrafili prognozy wykonywać, czy może zrozumiemy, jakie zjawisko działa na podstawie tego modelu. Także no, wchodzimy takie już bardzo filozoficzne zagadnienia. Może nie będę bardziej męczył, ale wracając od czego zaczynałem, tak, regresja to jest zupełna podstawa i to jest próg wejścia tak naprawdę do mojego zespołu. Później, znaczy praca zaczyna się w zasadzie często od pracy w grancie, kiedy różne granty zdobywamy, czy ja zdobywam, później już moi podopieczni sami zdobywają. Mamy stypendia dla dyplomatów, nawet na poziomie inżynierskim, czy tam licencjackim, później na poziomie magisterskich. Niektórzy sami potrafią zdobywać swoje kolejne granty diamentowe, to coś nazywa perłowymi grantami. Później kolejne są różne stypendia dla wybitnych młodych naukowców, więc komu się podoba to, bo tak to jest codziennie rozwiązujemy jakiś problem. Często jest tak, że przez miesiąc, dwa, sześć, dziewięć nie potrafimy rozwiązać tego problemu, także troszkę może być frustrujące. To nie jest tak, że mamy gotową receptę, klikamy coś tam, sumujemy w Excelu i wychodzi wynik. Nie. Próbujemy na różne sposoby i czasami są miesiące całe, zanim dojdziemy do jakiegoś wyniku. Czasami wpadamy przez noc na jakieś genialne rozwiązanie i się udaje. Także no, to jest praca naukowca. Taka jest specyfika.
A ryzyko błędu w tej dziedzinie jest duże, jeśli mówimy o rynkach energii?
Każda prognoza jest zła. Pytanie.
A czy to jest dopuszczalne? Czy taki błąd jest dopuszczalny?
No oczywiście, no to teraz wygenerowaliśmy prognozy i możemy mierzyć już powiedzmy ex post, jaka była dokładność tych prognoz. No, to są różne sposoby mierzenia oczywiście tej dokładności. I możemy takie mieć miary, które bardziej każą za duże odchylenia, czyli tak duży błąd prognozy powiedzmy jednego dnia, jednej godzinie na przykład. Powiedzmy błąd średnio kwadratowy tak naprawdę coś takiego już bardziej każe. Natomiast błąd bezwzględny, taki mean absolute error, to mniej każe za te bardziej ekstremalne. Więc w zależności od tego, co chcemy bardziej osiągnąć w naszym modelu, czy średnio chcemy mieć mniejszy błąd, czy chcemy bardziej karać za te ekstremalne wartości, możemy różnie na to patrzeć i analizować. Ale prognoza to też nie jest prognoza punktowa, może ważne też powiedzieć, że to nie jest tak, że my chcemy tylko wiedzieć, jaka będzie jutro o godzinie 12 cena, bo to jest tylko nasze przewidywanie, to jest jakieś przybliżenie, to jest wartość oczekiwana tak naprawdę pewnego całego rozkładu, który opisuje tą jutrzejszą cenę o godzinie 12. I to, co od kilkunastu lat w zasadzie już rozwija, zaczęto nawet wcześniej w meteorologii. Tam najwcześniej mówiono o probabilistycznych prognozach. Czyli o tym, że mówimy, ok, temperatura będzie w takim a takim przedziale jutro o godzinie 12. To samo mówimy teraz dla energii. Mówimy, ok, jutrzejsza cena będzie w takim a takim przedziale z takim a takim prawdopodobieństwem. To nam daje dużo więcej możliwości również w budowaniu strategii później handlowych, jak wykorzystać tą informację dodatkową. Także jest dużo rzeczy, które jakby się nierozwiązanych, dużo rzeczy przepływa z jednej dyscypliny do innej dyscypliny. Nie, to jeszcze mnóstwo problemów. Jak są chętni do pracy, to zapraszam.
Bo jeszcze z jednej strony mamy potencjalnego klienta, który chciałby mieć dokładną, stuprocentową prognozę, która będzie się zawsze sprawdzać. To było
niech
dla niego idealne.
Niech zapomni o tym. No.
Wróćmy teraz sobie troszeczkę na rynek energii i wybiegnijmy trochę w przyszłość. Z jednej strony mówimy o modelowaniu, ale też musi się też pan dobrze orientować w tym, co się dzieje na aktualnych rynkach energii. Popatrzmy trochę w przyszłość, no bo przyszło nam żyć w trochę takiej sytuacji dosyć nietypowej, kiedy te wszystkie ceny naprawdę dosyć mocno poszły w górę. Czego możemy się spodziewać w przyszłości?
No okej, namawia mnie pan na wróżby. Nie, to nie dam się namówić. Okej, zajmuję się
możemy zamodelować coś.
Zajmuję się zawodowo krótkoterminowym prognozowaniem na następną dobę i to mogę robić. Natomiast generalnie długoterminowe prognozy są bardzo trudne.
Całkowicie inny temat, rozumiem.
Tak, inne modele w ogóle to wchodzą. Po drugie, no tu wchodzimy już w jakąś taką geopolitykę, więc tak naprawdę to są decyzje, które już nie przewidzimy w tym momencie, nie mając informacji, co myślą, nie wiem, politycy na świecie w różnych miejscach. Buduje się scenariusze takie tego typu. Zresztą inaczej, teraz nawet złożyliśmy grant i być może dostaniemy finansowanie na właśnie z takich o dłuższym horyzoncie czasowym tych prognoz, powiedzmy wychodzący kilka tygodni, miesięcy w przód. Bo takie są oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że są potrzebne i spróbujemy wykorzystać takie różne nowe narzędzia statystyczne czy informatyczne do wyciągnięcia maksimum, co się da wyciągnąć z tych informacji, które są publicznie dostępne. Natomiast praktycznie pewny jestem, że tam dokładność będzie dużo niższa, bo im dalej patrzymy w przyszłość, tym zwiększa niepewność. Więc tu nie ma cudów i być może te modele będą jednak bardzo słabe, bo to, że wojna wybuchła na Ukrainie akurat wtedy, kiedy wybuchła, to było no, takie nie do końca do przewidzenia. Ciętny człowiek na świecie nie myślę, że w ogóle nie spodziewał czegoś takiego, że jednak do tego dojdzie. Na to bardzo dużo zmieniło tak naprawdę i w cenach, nie mówiąc o życiu ludzi, ale mówiąc nawet o cenach energii, też bardzo dużo zmieniło o tym, jak postrzegamy energię, jakie ceny będą w kolejnych tygodniach czy miesiącach, czy być może nawet latach.
Naukowe smaczki prosto z PWR.
Zgaduję, że rynek energii za 5-10-15 lat będzie chyba całkowicie inaczej wyglądał i też całkowicie inaczej się będzie go prognozować tak krótkoterminowo niż teraz.
Pewnie będą jakieś nowe narzędzia, które będą troszkę dokładne. Znaczy, okej, może to jest jeszcze ważna rzecz, o której chyba wcześniej nie wspominałem, że prognoza to jest jedno, a teraz jak wykorzystać tą prognozę? To jest w zasadzie super nowy trend, nie wiem, może 3-4 lata temu zaczęto o tym mówić, że w zasadzie no super, że my poprawiamy tam o 0,001% prognozę. Okej, nawet poprawiamy ją w sposób statystycznie istotny, czyli to jest jakaś poprawa. Nie znaczy, że dokładniejsza prognoza doprowadzi do lepszego na przykład wyniku finansowego przedsiębiorstwa, jeżeli będzie korzystał z tego dokładniejszych prognoz. Ważny jakby drugi aspekt, jak korzystać z tych prognoz, żeby faktycznie osiągnąć lepszy wynik. I w tej chwili prace z prognozowania, które się pojawiają na świecie, nie tylko mówię w energetyce, ale ogólnie z prognozowania, starają się właśnie odpowiedzieć na pytanie, okej, mamy prognozę, jak ją teraz możemy wykorzystać w jakimś konkretnym kontekście. Tutaj jest mała porównywalność, bo ile miary, powiedzmy, błędu prognozy RMSE czy MAENO są identyczne na świecie, wszyscy wiedzą, jakie są, to teraz strategia będzie indywidualna, bardzo zależała od konkretnego kontekstu. Niemniej jednak ona odpowiada na ważne pytanie, czy to, co my robimy, ma sens. To trochę wracając do tego, co wcześniej mówiłem, no okej, że ta firma w Stanach zarabia na naszym rozwiązaniu. No tak, super. Ale to właśnie staram się wykazać praktycznie w każdej publikacji, że jeżeli proponuję nową metodę, czy ona faktycznie może przynieść jakieś korzyści finansowe zwykle w takim kontekście tam na tym mierzymy.
Lądując już troszeczkę powoli z naszą rozmową, pozwolę sobie odejść od rynków energii. Ciągle się przewija w naszej rozmowie, że dziedzina, którą się pan zajmuje, jest bardzo, ale to bardzo interdyscyplinarna. Obserwujemy to, że interdyscyplinarność w nauce jest bardzo modna, popularna i bardzo potrzebna. I czy to będzie w przyszłości tak, że idąc na studia, tylko te interdyscyplinarne badania będą najbardziej popularne i w tą stronę powinniśmy dążyć w nauce? Czy... Może nie do końca.
Okej, na wstępie wspomniałem, że ważny jest w kontekście wyjazdów, konferencji naukowych ten socializing, czyli to by poznawanie ludzi, wymiana idei, by to jest też coś wspólnego ma z interdyscyplinarnością, bo tak naprawdę nie musimy rozmawiać tylko z ludźmi, którzy zajmują dokładnie tym samym. Czasem warto wyjść troszkę szerzej i spróbować zrozumieć, co inni ludzie robią, bo w zasadzie te narzędzia, które my stosujemy, są podobne w wielu dyscyplinach. Coś śmieszne, czasami się inaczej nazywają, mimo że to są identyczne metody. Tu też bardzo trzeba uważać, nawet czytając literaturę fachową, czasami coś jest nazywane tak, czasami jest inaczej, a to jest to samo. Albo inaczej, odwrotnie, znaczy nazwa jest taka sama, używana, a co innego oznaczają, więc to bardzo trzeba uważać, czytając literaturę z różnych dyscyplin i dlatego ktoś, kto chce być interdyscyplinarny, musi być otwarty na to, znaczy musi być otwarty na to, że ktoś inaczej myśli i próba się troszkę dostosować do tego, jak spojrzeć z innego punktu widzenia na to, co ta inna osoba robi. A nagrodą za to może być właśnie pomysł na rozwiązanie czegoś w naszej dyscyplinie, naszej działce, czegoś, to nikt na to nie wpadł, a w innej działce coś podobnego było realizowane, więc jakby takie przez analogię często dużo rozwiązań powstaje, dużo zastosowań ma w każdej dyscyplinie i ta interdyscyplinarność oczywiście jest ważna. Czy my będziemy premiowani za nią jakoś specjalnie? No tu jest ciężka sprawa, bo nawet stopnie naukowe nie już wiele razy rozważano, czy nie zrobić jakiegoś stopnia interdyscyplinarnego, tylko kto to miałby oceniać tak naprawdę? To już wychodzimy tak szeroko, że nie bardzo wiadomo, co miało być osiągnięciem w tym miejscu, więc cały czas tradycyjnie mamy stopnie naukowe i tytuły w dyscyplinach, czy tam w dziedzinach powiedzmy ewentualnie, czy łączących kilka dyscyplin. Ale te badania jak najbardziej będą cały czas potrzebne, także to jest coś, co będzie się przewijało na świecie i myślę, że to od tego nie odejdziemy. Natomiast co w zasadzie obecnie wydaje się, że będzie takim trendem długofalowym, to jest to, że no ta informatyzacja na każdym kroku tak naprawdę to będzie potrzebne. Jak czym się nie będziemy zajmowali, no poza bardzo teoretycznymi aspektami, to w zasadzie potrzebujemy komputerów, potrzebujemy programowania i to jest coś, takie podstawy potrzebujemy. A z kolei w takich działkach, gdzie wymaga pewnej jakiejś takiej rozumienia analitycznego, no to też podstawy z kolei matematyki czy fizyki, czy ogólnie metod takich analitycznych są bardzo ważne. Także nawet myśmy otworzyli nową specjalność na naszym wydziale Business Intelligence się nazywa, gdzie to jest dokładnie drugi stopień jest, być może rozważamy, czy nie zrobić tego na pierwszym stopniu, gdzie próbujemy nauczyć, jak w kontekście takim biznesowym, czyli używać różnych narzędzi, czy to informatycznych, czy statystycznych i pokazywać, jak to stosować, jakie mogą być z tego zyski. To myślę, że to jest ważny bardzo krok w naszym społeczeństwie, że potrzebujemy właśnie wykorzystywać analitykę, w sensie takich badań podstawowych, pewne elementy tego, ale nie możemy się zamykać tylko w tych badaniach podstawowych, tylko trzeba wyjść szerzej, pokazać, jak to można zastosować. I to jest jakby, myślę, część naukowców to widzi i część zajmuje tymi rzeczami, również ja, czyli pokazać, jak stosować te metody, nie tylko rozwijać sam metod dla metod.
A żeby znaleźć swoją niszę badań, to rozumiem, że wystarczy się po prostu nie bać i mieć oczy dookoła głowy.
Tak, nie bać się tak naprawdę. Chcieć pracować w sumie, no niestety tak. To jest, ta praca oczywiście różnie rozumiana jest. No, praca naukowa to jest bardzo specyficzna, bo w zasadzie my nie idziemy spać, nie? Bo cały czas głowa pracuje i czasami, mówię, po nocy nad ranem budzę się z jakimś pomysłem. Tak to wygląda ta praca. Ona jest fascynująca. Uwielbiam ją, zachęcam. Jeżeli są chętni studenci, zapraszam do kontaktu. Także no, jest to fajne życie, myślę.
Pozwolę sobie jeszcze zapytać, czy może jest coś takiego, co lubi pan powtarzać swoim studentom?
Nie wiem, znaczy myślę, że dużo rzeczy mówię, dużo powtarzam. Trzeba ich zapytać, dokładnie tak, trzeba ich zapytać, co ja im mówię, nie?
Więc studentów zapytamy na pewno jeszcze na 91.6 FM na antenie akademickiego Radia Luz. Trochę bawiliśmy się w matematyków, ekonomistów, finansistów i mieliśmy przyjemność porozmawiać właśnie z profesorem Rafałem Weronem z Wydziału Zarządzania. Bardzo dziękuję za tą inspirującą rozmowę. No jeszcze bym poprosił o pozdrowienia dla słuchaczy akademickiego Radia Luz.
Pozdrowienia dla wszystkich, tych, którzy chcą pracować, a szczególnie tych, którzy chcą pracować w mojej działce. Także zachęcam do kontaktu i jest to fajna zabawa, naprawdę. Dziękuję.
Profesor Rafał Weron, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pozostałe rozmowy z serii Nauka do Potęgi znajdziecie na platformach podcastowych Akademickiego Radia Luz.